Tematem tej konferencji ostatniej w naszym cyklu jest wytrwaj w przebaczeniu. To jeśli spojrzycie na piramidę Worthingtona, to jest ostatni krok naszej piramidy. Nie jest to łatwe zadanie, między innymi dlatego, że mogą pojawiać się wątpliwości, o których tyle mówiliśmy wczoraj. Ale nie jest to łatwe zadanie przede wszystkim dlatego, że irracjonalnie, choć o tym wiemy, nam się wydaje, że jak przebaczymy, to zapomnimy całą sprawę. A tak nie jest. Kiedy przypomina nam się zranienie, znowu dopada nas ból. A może nawet przekonanie, że przebaczenie jest fikcją. Dlatego trzeba trochę przyjrzeć się temu prostemu, czasem prostej radzie, którą ktoś może nam dawać. Często się mówi, to proste, po prostu o tym nie myśl. I chwilę chcę poświęcić na to. Po prostu o tym nie myśl. Sęk w tym, że jak takie zdanie sobie powtarzamy, to nasz mózg działa dokładnie odwrotnie. Po prostu o tym ciągle myśli. Jest takie świetny przykład, eksperyment przeprowadzony dosyć niedawno przez amerykańskiego psychologa Daniela Wagnera, który właśnie badał to, jak zatrzymać niepożądane myśli. Możemy ten eksperyment nawet przeprowadzić tu i teraz. Otóż kazał on uczestnikom eksperymentu nie myśleć o białym niedźwiedziu. Prosił, aby nakazali sobie w myśli nie myśleć o tym, jaki on ma kształt nosa, że ten nos jest czarny, jaką posturę przyjmuje, gdy chodzi po białym śniegu i przede wszystkim nie pamiętać o kolorze jego futra. Spróbujmy więc przez 30 sekund nie myśleć o białym niedźwiedziu. Ale jeżeli wam się pojawi myśl o białym niedźwiedziu, to klaśnijcie w dłonie. Jeszcze nie powiedziałem, że czas start. Muszę to liczyć. Uwaga. Czas start. Okej. Otóż efekt oczywiście eksperymentu był przeciwny do zamierzonego. Dlatego, że ten biały niedźwiedź jak na złość, im bardziej się o nim nie myśli, tym bardziej wdrapuje się gdzieś tam na korę mózgową i przypomina o swoim istnieniu. A wszystko powoli, jak się uczestniczy w takim eksperymencie, zaczyna przypominać tego białego niedźwiedzia. Chociażby białe ściany naszego tutaj pomieszczenia. Więc jest w tym jakaś przedziwna prawda. O tym, że im bardziej skupiamy się na czymś, żeby czegoś nie robić, to tym bardziej nam się to narzuca. I tymi, którym udawało się jakby pomyślnie przejść ten eksperyment, są ludzie często, którzy nie tyle nie myślą o czymś, co zaczynają myśleć o czymś innym. Na przykład, kiedy potrafią zaabsorbować swoją świadomość scenariuszem dobrego filmu, przypominając sobie dokładnie, jak tam ta akcja się rozgrywała, co osoby robiły. Skupiając się więc na czymś innym, potrafili zapomnieć o białym niedźwiedziu. Więc reasumując i wyciągając jakiś pożytek dla nas, dla tych naszej sesji, by nie dać zawładnąć się białemu niedźwiedziowi, trzeba po prostu być aktywnym. I nie tyle przestać o czymś myśleć, ale zacząć myśleć o czymś innym. Trzeba działać, jeśli chcemy być ludźmi przebaczenia. Można też porównać to, o co chodzi w tym ćwiczeniu się w przebaczaniu, do rodzaju samokontroli, do takiego ćwiczenia muskułu moralnego. Muskuł, jak wiecie, żeby się dobrze rozwijał, każdy muskuł naszego ciała musi co jakiś czas być w użytku. Tak, że te mięśnie tam trochę się niszczą, ale przez to, że się niszczą, zaczynają się odbudowywać i w ten sposób mięsień staje się coraz mocniejszy. Więc trzeba ćwiczyć samokontrolę. I tu też taką pomocą do zrozumienia, o co chodzi, może być taki dosyć zabawny eksperyment, też z dawnych czasów, ale odgrzebany niedawno w Stanach Zjednoczonych. Otóż eksperyment z dziećmi z lat 60., z małymi dziećmi, 4-5-letnimi, które stawiano wobec takiego zadania. Otóż ćwiczenie trwało 15 minut. W tym czasie dziecko miało przed sobą cukierek i powiedziane tak: słuchaj, jeśli przez 15 minut nie zjesz tego cukierka, to za 15 minut dostaniesz drugi cukierek i będziesz mogło zjeść obydwa. No i zostawiano dzieci na 15 minut w pustym pomieszczeniu razem z cukierkiem. I obserwowano oczywiście, co one wyprawiają. Więc okazało się, że dzieci, które sobie dawały radę, które miały cierpliwość, często znowu, tak jak w poprzednim eksperymencie, uciekały się do jakiejś metody. Na przykład zasłaniały sobie oczy, odwracały się od cukierka, śpiewały sobie jakąś piosenkę albo zasypiały. Ale robiły wszystko, żeby nie patrzeć i nie myśleć o cukierku. Natomiast te, które nie potrafiły zapanować nad tymi myślami, najczęściej zabierały się do jedzenia. Ale to, co było ciekawe w tym eksperymencie, że później przeprowadzono wiele lat później badania z tymi samymi dziećmi, na jakich ludzi wyrosły. I okazało się, że te, które były zdolne już jako małe dzieci do większej samokontroli, te miały lepsze osiągnięcia w życiu i były szczęśliwszymi ludźmi. A więc wszystko jest kwestią ćwiczenia. To jednak nie zmienia faktu, że tak czy inaczej jakieś wątpliwości, trudności z tym, czy dokonaliśmy tego przebaczenia i żeby wytrwać w tym przebaczeniu, będą się pojawiały. Tylko jeszcze przypomnę takich 6 sposobów, których Worthington nas uczy. To takie sumarium na zakończenie. Po pierwsze, pamiętaj, że ból krzywdy, który się przypomina, nie oznacza braku przebaczenia. Po drugie, nie trwaj w negatywnych emocjach. Pamiętamy, że definicją naszego przebaczenia, tą taką bardzo minimalistyczną, jest to przejście, ta zamiana negatywnych uczuć na pozytywne. Więc kiedy znowu pojawiają się negatywne, zrobić coś aktywnie, żeby przeskoczyć w te pozytywne. Nawet wysublimować sobie trochę poczucie humoru, żeby umieć zażartować z samych siebie, że chociażby znowu się kwasisz, znowu wskakujesz w te same kolejne. Zmień to. Po trzecie, kiedy się przypominają i pojawiają wątpliwości, przypomnij sobie, że już przebaczyłeś tę krzywdę. Po czwarte, poszukaj wsparcia ze strony kogoś bliskiego. Jak mówiliśmy wczoraj, jeżeli z kimś już rozmawiałeś albo rozmawiałaś, możesz do tej osoby zadzwonić. Chwilę porozmawiać, to wystarczy. Czasem taki prosty gest, prosty akt naszej twórczego wysiłku sprawia, że nasz organizm też się ruszy. Ja czasem ludziom w depresji mówię, że kiedy nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, niech przynajmniej pomyślą, co zrobią przez najbliższe 15 minut. Nie patrzeć dalej, tylko te 15 minut. Więc wtedy zaplanować sobie, że sobie herbaty ziołowej zaparzę. Ale ta aktywność, która jest bardzo skromna, bardzo pokorna, czasem po 15 minutach zmienia nieco nastrój. Więc nie kombinować za dużo. Zrobić coś drobnego, ale coś, co was troszkę wytrąci z tych kolejn ruminowania, z tych kolejn powracania do tej samej krzywdy i grzebania się w tych samych złych emocjach. Po piąte, zajrzyj do dokumentów, które stworzyłeś czy stworzyłaś. Będziecie już mieli, już nawet po tej sesji, jakieś kartki, przynajmniej luźne, na których coś tam jest zapisane. Że ja, Stanisław Morgala, przebaczyłem i przebaczam tobie. Tu jest nazwisko mojego byłego superiora. I robię to w sposób uroczysty na sesji, która będzie powielana na płytach CD. I po szóste, spójrz na piramidę przebaczenia. I przejdź w myślach ją jeszcze raz. Możecie tę piramidę sobie jakoś sami udoskonalić albo stworzyć własną, taką prostszą, którą będzie łatwiej wykorzystywać na co dzień. Ale żeby stać się osobą przebaczenia, trzeba nieustannie pracować wokół tego. Trzeba ćwiczyć. Ja powtarzam ciągle tym, którzy chcą się udoskonalić w życiu wewnętrznym, w życiu duchowym, że to się nie stanie w sposób magiczny. To się dokonuje codziennie przez te proste wysiłki, które z biegiem lat zaczynają przemijać nas od środka. I w procesie przebaczania czy stawania się osobą przebaczenia nie może być inaczej. Trochę to przypomina taką sytuację, którą znamy dobrze z dzieciństwa, kiedy, nie wiem, zafascynowani jakimś muzykiem, jakimś instrumentem, zaczynamy chcieć sami grać na czymś. Najczęściej w czasach młodości to jest gitara, bo to zwykle jest instrument używany na różnych rajdach czy spotkaniach towarzyskich. Gitara jest stosunkowo prosta, ale większość z nas, choć próbuje się nauczyć na gitarze, to po tych kilku chwytach rezygnuje. Nielicznie tylko dochodzą do jako takiej wprawy. Dlaczego? Dlatego, że my się łatwo zniechęcamy. Łatwo ulegamy jakby takiemu złudzeniu, że to jest proste, więc będzie, jest kwestią tylko chwili. Natomiast nie. Żeby być mistrzem w jakiejś dziedzinie, trzeba ćwiczyć. I Worthington na zakończenie swojego wykładu daje nam 10 kroków, które mogą być nam bardzo przydatne do tego, żeby stać się taką osobą przebaczenia. Ja te 10 kroków teraz przejdę razem z wami. Po pierwsze, i krok pierwszy, znajdź największą ranę z przeszłości. By stać się w przyszłości człowiekiem przebaczenia, trzeba załatwić sprawy ze własną przeszłością. Ja w tej sesji zachęcałem was, byście brali na tapetę tylko te 5-złotowe krzywdy. Natomiast jeżeli wyćwiczycie się nieco dalej w tym, to musicie sięgnąć w głąb, sięgnąć po te krzywdy, które są największego nominału i próbować je przerabiać. W ten sposób staniecie się praktykami przebaczenia. Każdy z was pewnie stworzył sobie na początku tej sesji jakąś listę według tej gradacji. Zranienia groszowe, 5-złotowe, 50 i 500-złotowe i te w fałszywych banknotach. Więc możecie już z tej listy skorzystać, żeby popraktykować. Ale, i tu jest krok drugi, ważny i wiąże się z tym pierwszym. Przebaczaj po jednej krzywdzie naraz. Znowu my byśmy, jak zobaczymy kogoś grającego na gitarze, od razu chcieli grać jak ten maestro. Natomiast to trzeba po kolei, palcówki. Najpierw w D-durze wszystkie, w durach, potem w molach, potem też z tym palcem takim wyciągniętym, które są bardzo trudne. Dopiero jak wam mięśnie się wyrobią, dopiero wtedy zaczniecie wykonywać trudniejsze utwory. Ale w każdej krzywdzie, do każdej krzywdy stosujcie tę piramidę przemaczenia. I nie chciejcie być perfekcjonistami, to znaczy tymi, którzy od razu osiągają najlepsze wyniki. Przeciwnie, zadowólcie się tym, że przeszliście już pierwszy raz tę piramidę. Następny raz już będzie łatwiejszy. Trzeci krok. Poszukaj swoich bohaterów przebaczenia. Ludzie, którzy są zdolni do przebaczenia, których przykład jest znany z historii, z literatury, z filmu, mogą być inspiracją i warto tą inspiracją się pokierować. Ja nie wiem, w dzieciństwie, jak byłem jeszcze młodym chłopakiem i połykałem te wszystkie, zwłaszcza nasze polskie lektury, do dziś mi zostało przeżycie, bo to tak trzeba nazwać, przeżycie, jakiego doświadczyłem, czytając Krzyżaków i scenę, w którym Jurand puszcza wolno tego mistrza zakonu, który chciał go zamordować, torturował go. Ja myślę, że w literaturze jest jakaś siła taka moralna, która przez to, że wchodzi w nas bardzo głęboko, że pozwala naszemu nawet ciału przeżyć całą tę scenę, to zostaje tak wyryte mocno, że potem nam pomaga w życiu, kiedy stajemy wobec rzeczy, które są na przykład trudne albo niemożliwe wręcz do przebaczenia. Wtedy jest się do czego odwołać. Ja jako przykład podam wam historię, którą znacie, ale o której być może nie wiecie nawet, że ją znacie. Otóż to jest historia Debbie Morris. Ona jako 16-latka w latach 80. razem z chłopakiem została porwana przez dwóch mężczyzn i więziona przez 36 godzin, w czasie których ci dwaj mężczyźni torturowali jej chłopaka i ją wielokrotnie zgwałcili. Na koniec zabili jej chłopaka i nie wiedzieć, dlaczego ją puścili wolno. Ona później dowiedziała się, że ci sami mężczyźni dzień wcześniej porwali, zgwałcili i zamordowali 18-letnią dziewczynę. I cała ta historia stała się bardzo znana za przyczyną filmu, wcześniej książki, którą znamy pod tytułem The Dead Man Walking, czyli po polsku to było Przed egzekucją. Historia siostry zakonnej, która z jednym z tych mężczyzn w więzieniu pracowała nad tym, żeby on przyznał się, żeby przeżył i spotkał Pana Boga, żeby przebaczył. Te historie znamy. Wielu było na tym filmie, wielu się wzrusza tą historią. Natomiast niewielu wie o tym, że z tyłu tej historii jest jeszcze inna historia, która się rozwijała. Otóż ta Debbie Morris myślała, że to, co jej zrobili ci mężczyźni, jest nie do przebaczenia. Więc od początku była na nie. I liczyła na to, że kiedy będzie świadkiem tego, jak jeden z nich, bo zdaje się tylko jeden został skazany na karę śmierci, jak zobaczy jego śmierć, że się uwolni od tego ciężaru. I na sobie odkryła, że to tak nie działa. Że nie ma na tym świecie sprawiedliwości, która by przywróciła jakby porządek, który został zakłócony przez ten brutalny akt morderstwa czy gwałtu na niej. Ba, ona po tym, jak zobaczyła tego mężczyznę, który ginie jako karę, zaczęła mieć wyrzuty sumienia, bo zaczęła się pytać, jaki jest jej wkład w to, że ten mężczyzna został zabity w imię prawa. Trwając w tym nieprzebaczeniu, zaczęła wchodzić w taką autodestrukcję. Nie będę opowiadał całej tej historii, ale był tam moment i jakiegoś szukania pociechy w alkoholu, w narkotykach, zagubieniu się. I rozwiązanie przyszło dopiero wtedy, kiedy widząc, że to wszystko idzie w jakimś ślepym zaułku, w ślepym kierunku, postanowiła wrócić do Pana Boga i przeżyła na sobie ten fenomen przebaczenia. Otóż ona ukrywała przed wszystkimi ten fakt, że to właśnie ona jest tą kobietą, która została tam, jak pokazano w tym filmie, zgwałcona, a później puszczona wolno. Nie chciała o tym z nikim rozmawiać. Natomiast przez to, że zaczęła wchodzić w proces przebaczenia, w proces uwalniania się od tych złych emocji, odkryła, że ta jej historia musi być też opowiedziana. I z tej zalęknionej, wstydzącej się na wiele sposobów tego, co się wydarzyło kobiety, wyszła na jaw świadek. Ktoś, kto swoim życiem zaczął opowiadać o tym, że brak przebaczenia jest ślepą uliczką. Że jedynym możliwym rozwiązaniem na tym świecie, także w sprawach, które wydają się być niemożliwe do przebaczenia, jest przebaczenie. Dlatego wydała między innymi książkę, która jeszcze chyba po polsku się nie ukazała, Przebaczając The Dead Man Walking, Forgiving the Dead Man Walking. To też jest historia, którą warto posłuchać. Dzisiaj żyjemy w świecie, który jest globalną wioską, więc wystarczy kliknąć na odpowiednie sita internetowe, a wyskoczą wam wywiady na przykład z Debbie Morris. I to już przetłumaczone na różne języki. Ale po co o tym mówię? Dlatego, że my potrzebujemy też świadków tego procesu, o którym tyle tu dzisiaj mówimy w tych dniach. Ale takich ludzi, którzy pokazują, że to, co jest możliwe w tych ekstremalnych warunkach, jest jeszcze bardziej możliwe i potrzebne i konieczne w codziennych sprawach. W tych rzeczach 5 czy 50-złotowych. Trzeba jednak przy tym uważać, żeby nie wpaść w taką pułapkę. Otóż my często porównujemy się z innymi. Więc jeżeli ktoś ma takie tendencje, żeby widząc kogoś idealnego, bo taką osobą idealną może wydać się na początku ta Debbie Morris, po prostu powie, no ja nie jestem tak, Ja nie jestem kimś takim. Tu nie chodzi o ideały. I ta Debbie Morris to ładnie pokazuje, dlatego że ona przeszła całą tę ścieżkę ruminowania, tę ścieżkę donikąd, tę ścieżkę autodestrukcji. I ona pokazuje, zwłaszcza w swojej książce, że jest zwyczajnym człowiekiem. Nie jakąś heroiną czy kimś z bajki.